Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Godzina Bożego Miłosierdzia wprowadza nas w nasze rekolekcje. Serdecznie witam wszystkich, którzy już dotarli. Będziemy patrzeć na następnych, oczekując na dotarcie. W szczególny sposób witam ojca biskupa Łukasza Buzuna, Paulina, który posługuje jako biskup pomocniczy w diecezji kaliskiej. Także już ponad 6 lat, czy 6, już minęło posługi, tak, w diecezji, a wcześniej tu posługiwał jako przeor Jasnej Góry. Krótki etap, ale był taki, nie mówiąc, że wcześniej jeszcze jako podprzeor Jasnej Góry. Także z Jasną Górą ojciec biskup konkretnie jest bardzo mocno związany, wpisał się w tą rzeczywistość Jasnej Góry swoją posługą jako Paulina, podejmując różne obowiązki i zadania. A w tym roku przybywa od świętego Józefa, aby nas poprowadzić tą drogą miłości Chrystusa poprzez obecność Maryi. Dlatego też tematem tych naszych rozważań rekolekcyjnych z Maryją trwajmy w miłości Bożej. I to tak pięknie się wpisuje, że kończymy nasze rekolekcje, co nie było przewidziane absolutnie beatyfikacją księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matki Róży Trzackiej. Dlatego widzimy, jak to Pan Bóg kreuje często tę rzeczywistość, która wcześniej gdzieś była zaplanowana, a okazuje się, że później dopełniana jest poprzez pewne wydarzenia całkowicie od nas niezależne. Także też mamy doświadczenie tego, co Pan Bóg chce działać w naszym życiu i jak działa w naszym życiu. Kiedy umiemy odpowiedzieć na to, co jest Jego wolą, a nie naszą. Dlatego przybywamy na te rekolekcje. Przybyliście wy, kochani, na te rekolekcje z różnych stron Polski. Myślę, że będzie taka możliwość spojrzenia później na mapę Polski, skąd jesteście, skąd przybyliście, bo niektórych członków Bractwa znam, ale nie tylko są członkowie Bractwa, ale wszyscy, którzy chcieli i uczestniczyć w tych rekolekcjach. Tym bardziej z serca wszystkich witam, pozdrawiam i życzę, aby ten czas tego wyciszenia, skupienia i tych duchowych owoców był takim umocnieniem dla każdego naszej wiary i tego, co Pan Bóg planuje w naszym życiu, jak On kreuje to naszą rzeczywistość życia. Bo w ubiegłym roku, od roku czasu, nie mogliśmy się tu spotkać na rekolekcjach. Tak, w tamtym roku był biskup Ignacy Dec, już jako senior, biskup senior ze Świdnicy, a w tym roku posługuje nam biskup Łukasz Buzun. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam na czele z głównym prowadzącym nasze rekolekcje, z księdzem biskupem, z ojcem biskupem. Rozpocznijmy te nasze rekolekcje od przyzwania Ducha Świętego, aby On nas prowadził tą drogą wiary, jak prowadził Maryję, jak prowadził Józefa, abyśmy byli otwarci na to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował.
O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga. Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam. Mową wzbogacasz język nasz, światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj, by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił, niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który z martwych wstał, i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
Ojca biskupa Łukasza Bozuna proszę o poprowadzenie koronki do Bożego Miłosierdzia i konferencji.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia w tej godzinie też szczególnej, po to, żeby upraszać nam łaskę przemiany, też dobrego przeżycia rekolekcji i także tym wszystkim, których nosimy w swoim sercu i tym wszystkim, którzy prosili i potrzebują naszej modlitwy. Niech ona będzie szeroką modlitwą, aby poszerzała też nasze horyzonty, naszą miłość do drugiej osoby. W imię wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, z Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, Ty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, 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 ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj ojciec Roman parę słów powiedział na wstępie. Przede wszystkim dobrze, żeśmy zaprosili właśnie Ducha Świętego do przeżywania tutaj naszych spotkań rekolekcyjnych i przede wszystkim do tego, abyśmy się jakoś otwierali na działanie Ducha Świętego i coraz jakoś głębiej właśnie byli przekonani do wartości modlitwy na drodze naszej wiary i do tej ogromnej roli, jaką ma na tej drodze też Matka Boża, Święty Józef. W ogóle dobrze właśnie przebywać w takim najlepszym towarzystwie. Więc myślimy, że to jest dla nas najlepsze i najodpowiedniejsze towarzystwo. Jeszcze zapraszamy Świętego Jana Pawła II przecież i teraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, a co do tego, że człowiek ma jakiś wkład właśnie tutaj w Jasnogórę, to przyszło mi od razu na myśl pierwsza sprawa, że ten najważniejszy wkład to był taki, że pracowałem tutaj w refektarzu w swoim czasie jako brat, a później kleryk. Tak, i to była najczęstsza posługa tutaj właśnie w sanktuarium jasnogórskim. I najdłuższa właściwie, na wakacje, w inne rzeczy. Tak, i to tak jest właśnie w życiu, że pewne rzeczy są najbardziej, jakoś wpisują się w naszą pamięć, bo są po prostu proste, a jednocześnie satysfakcjonujące. Więc to są nasze takie refleksje, ale chciałbym zaprosić wszystkich do takiej krótkiej wędrówki. Cztery tutaj konferencje, jak to wyczytałem ze skorygowanego programu, tutaj z Ojcem i dwie msze święte przeżyjemy wspólnie na tej krótkiej drodze przygotowania. Później do beatyfikacji, ja będę na beatyfikacji w Warszawie, Pan Bóg da, więc tak to będzie wszystko wyglądało. Ale ważne jest co? Ważne jest takie osadzenie się, że my jakoś w tym wszystkim chcemy się bardziej jakby utwierdzić, osadzić na drodze naszej wiary, w tej sytuacji, jakiej jesteśmy. A nie jest to łatwa sytuacja. Zresztą kiedy była łatwa w ogóle, to jest jeszcze inna sprawa. Bo tutaj mówimy o pandemii, o tych wszystkich sprawach, o tym, że nie było rekolekcji. Właśnie wcześniej był ksiądz biskup senior, a teraz tutaj jest junior w jakiś sposób. Ale właśnie jest taka sprawa, że to wszystko nas jakoś obliguje. Te różne sprawy i sytuacje. Tutaj słyszałem taką historię, że właśnie nawet kwestia szczepień przecież, nie? No to ile jest różnego rodzaju konfliktów na tej płaszczyźnie nawet i w rodzinie i między osobami najbliższymi, że ludzie mają różne zdania. Jest tyle tych podziałów, tyle tych konfliktów i politycznych, nie tylko na arenie tutaj Polski czy międzynarodowej, ale nawet w domu. Jeden jest za PO, drugi jest za PiS-em i już jest, nie można się spotkać przy wspólnym stole. No nie? Jeden wuj jest za Radiem Maryja, a drugi jest trochę taki, uważa się za biznesmena i jest za Platformą. I chwila, wystarczy, że ktoś rzuci ogień jakiś i już wybucha konflikt. No takie są realia. I w takich realiach też my żyjemy. Właśnie w takich sytuacjach i sprawach. I jest dużo też nieufności. Jak kiedyś, wydaje mi się, było dużo takiej otwartości i zaufania, to teraz jest coraz więcej dystansu i społecznego, wynikającego też z pewnego komfortu życia, że każdy sobie, jak to jedna pani mówi, niech ksiądz popatrzy, na każdym podwórku co najmniej 2-3 samochody, że już nikt nie musi nawet korzystać z tej komunikacji społecznej, tylko każdy wsiada w samochód i jedzie sam po prostu. Ten dystans, my nawet nie widzimy, jak on się wkrada w nasze życie takie osobiste, rodzinne, społeczne i kościelne. I to też się przekłada powolutku na też naszą relację do Pana Boga, na doświadczanie i przeżywanie naszej wiary w naszym osobistym doświadczeniu, właśnie w naszym, na naszej osobistej drodze życia. I właśnie to jest dla nas czymś charakterystycznym w obecnym czasie, w jakim żyjemy. A druga sprawa, jak powoli wkrada się w życie młodzieży i osób dorosłych taki sposób istnienia, który byśmy nazywali ucieczką. Wreszcie taką zbiorową ucieczką przed Bogiem. Człowiek na różne sposoby może umknąć trudnym sprawom i sytuacjom. Bo o dziwo, właśnie te trudne elementy życia, które człowiek starszy spotyka nieuchronnie na swojej drodze życia, nieuchronnie, jak wiemy, to one są, muszą być przyjęte. No musimy się z tym zmierzyć. Musimy się z tym spotkać. Nie możemy od tego uciekać. No. A jak zauważyliśmy, młodzież ucieka od relacji z osobami starszymi przecież. Ma taką możliwość, nie? Szatan jakoś wyprodukował to w ludzkiej mentalności, bo mamy dobre narzędzia, nie? Do ewangelizacji ktoś powiedział mi tak, ojcze, no nigdy tyle możliwości zyskiwania wiadomości i dobrych rzeczy nie było jeszcze, jak teraz. A z drugiej strony to samo urządzenie daje możliwość ucieczki. Że już nie muszę się komunikować z babcią, ani dziadka słuchać, ani rodziców, tylko mam, niby słucham, ale w sumie jestem w swoich sprawach. No ale to jest na różnych etapach życia. Ludzie uciekają w alkohol, w narkotyki, w seks, w pracoholizm, w jeszcze inne rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? I wreszcie uciekają przed Panem Bogiem. Dlatego, że
Człowiek się ciągle musi mierzyć rzeczami trudnymi i ważnymi. Wychowanie dzieci, pozostawanie w roli rodzica, ojca, matki nie jest łatwe. Są całe terapie i ludzie wkładają dużo pieniędzy, żeby jakoś wyjść z pewnych kryzysów. A mechanizm jest prosty, bo człowiek uniknął tego. Jakoś się z tego wycofał. Jest obecny, ale go nie ma. Jak to mówi, jest fizycznie obecny, a emocjonalnie go nie ma. Więc my tutaj też jesteśmy w rekolekcjach po to właśnie, żeby jakoś utwierdzić się w tym przekonaniu, że możemy przejść przez ciemne doliny, że Pan jest z nami, jest obecny wśród nas i że dla nas osobą taką bliską i ważną jest oczywiście Maryja na drodze naszego życia. Nie tak dawno właśnie słyszałem dobrą rozmowę z ojcem Zdzisławem Kijasem, franciszkaninem, na temat książki, którą napisał na temat właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale z takiej innej strony. I w to mnie jakoś tutaj też bardzo zainspirowało. Warto sobie ją wziąć za lekturę. W internecie zresztą jest ta rozmowa. Ojciec Kijas rozmawia i tam się pojawi na temat tej pozycji nowej, wydanej przez Instytut Wydawniczy chyba Pax. Ale co tam było charakterystyczne i co możemy sobie wziąć do naszego życia? Właśnie to, że to spojrzenie na Wyszyńskiego, za chwilę już błogosławionego, jest od środka. Od tego, że mianowicie on doświadczył też trudnej sytuacji, 3 lata więzienia. I że z tego wszystkiego wyszedł zwycięsko. Zwycięsko. Chociaż też my nie znamy różnych kontekstów wszystkich. To jest na podstawie jego pism, może osobistego doświadczenia autora. Ale że mówi się tak, no zmarnowany czas, czas pandemii, dla młodzieży zmarnowany, w szkole nie byli, tak dalej, przed komputerami siedzieli. Studenci też, no to jest trudny czas, zmarnowany, no przegrany i tak dalej. A tutaj więzienie, unieruchomienie. Brak jakichkolwiek podpórek na drodze, w tym czasie, na drodze wiary tego człowieka. Jesteśmy osobami wierzącymi, jesteśmy ludźmi modlącymi się. Spożywamy Eucharystię, przystępujemy do sakramentu pokuty. Chcemy właśnie, prosimy o różne rzeczy, modlimy się. Ale jak to też bywa właśnie, że modlimy się, modlimy się, modlimy się. I człowiek ostatnio nawet w Licheniu byłem na takim spacerze. Właśnie. I też na modlitwie. Byłem w Bieniszewie później do Lichenia. Kto z Konina jest, to tam wie wszystkie te klimaty. Zna. Ale sobie się tak, w jednej intencji. Mówi, modlę się, można się zamodlić. I jakoś efektów nie widzę. No. Więc człowiek w tym wszystkim właśnie to jest. To musimy sobie zdać sprawę, że my musimy przejść pewną drogę i nikt nam jej nie skróci. Po prostu nikt nam tych elementów nie wyjmie, nie odbierze. I na kogo byśmy się nie spojrzeli z tych osób dla nas ważnych, czy Wyszyński, czy Wojtyła, święty Jan Paweł II, czy Matka Boża, czy święty Józef, to zobaczymy, że oni wszyscy musieli przejść pewną drogę. Na przykład, będziemy się odwoływali, teraz tak ogólnie mówię, znalezienie Pana Jezusa. Maryja i Józef patrzymy. No i nie odebrał Pan Bóg im ich troski i zmartwienia, z tego powodu, że to Maria mówi, szukaliśmy z pretensjami też takimi słusznymi, jak czasami matka może mieć do dziecka, czy żona do męża i tak dalej. No bo z czego to wynika? Wynika to z tego, że po prostu no, mamy taką naturę i pewne role i poczucie odpowiedzialności, jeszcze cała sytuacja. I to boli, I nikt tam tego nie zabierze, tego bólu i cierpienia. Tak jak nie zabrał Maryi, Józefowi nie zabrał i Wyszyńskiemu nie zabrał, kardynałowi i Ojcu Świętemu i wszystkim innym świętym. I teraz my wchodzimy i idziemy po tej samej drodze wiary. Ale dlaczego piszemy, tyle jest biografii, właśnie jest to pytanie do ojca tam. Dlaczego ksiądz napisał na temat kardynała książkę kolejną? A dlaczego w ogóle tyle powstało biografii? Różnego rodzaju, i z tej, i z tamtej strony, i prac magisterskich całe, i dyplomowych, i doktorskich, i habilitacyjnych. Dlaczego? Pytamy dlaczego. A właśnie dlatego, że ten człowiek miał naprawdę wnętrze. Że to nie był pusty człowiek, ale miał wnętrze, które się kształtowało w sposób właściwy. I ono się nie kształtowało przez pociechy i przez estetykę, bo można estetyzować. Są, jak to powiedział, etyce, estetycy i metafizycy. Już tam kiedyś właśnie były. Są trzy rodzaje filozofów. Nie. Etycy właśnie chcą konkretnie, żeby postawy były etyczne, kształtowane. Sprawiedliwość, nieuczciwość, czystość, wytrwałość, cierpliwość i tak dalej. Nadzieja, wiara i miłość wreszcie na samym szczycie. Są estetycy, mówią piękno, nie. Koloryt, wzniosłe uczucia i tak dalej, i tak dalej. Estetyzują w swoim życiu. I są metafizycy właśnie, którzy się zastanawiają nad istotą bytu. Więc po prostu w tym wszystkim trzeba sobie zdać sprawę właśnie, że to wnętrze się kształtowało, ukształtowało na drodze wiary i zaufania. I oddania się i zawierzenia. I wszystko jakby pod to było podpięte. Te wszystkie elementy. I ono się nie migało, jak to się mówi. Nie? Bo jednak ostatnio ksiądz, takim przykładem może, ale jeden ksiądz opowiada, mówi tutaj przyszedł murarz, nie? Taki i taki, zresztą znam go, bardzo konkretny człowiek, i w pół dnia postawił piec w takiej letniej kuchni. Z cegieł. Ciach, ciach, ciach i postawił, pali, piec, wszystko można gotować, powidła i inne rzeczy. Ksiądz się w chwilach wolnych interesuje tymi sprawami. A mówi, to jest profesor. Inni profesorami są, no nie, a to no ściągnęli na maturze, a później to wykombinowali, tamto i tamto, jakoś przeszli, co, mają z czegoś tam profesurę na przykład, nie? Z tego i pełno jest ludzi wykształconych, ale ludzi, którzy mają po prostu, jakby trzymają się realiów, mają ten środek w sobie, ten rdzeń. Tych osób nie jest dużo, dlatego że właśnie człowiek musi przejść tą sobie właściwą drogę i nie uciekać. Nie? Ktoś powiedział dobrze, że właśnie wszyscy uciekają zasadniczo przed śmiercią. Przez bojaźń śmierci jesteśmy w niewoli diabła, jak pisze święty Paweł. A przecież każdy się z tym spotka, prędzej czy później. I zamiast uciekać, to lepiej się przygotować do tego dobrze. Wyspowiadać się, nabierać tej cierpliwości, otwierać swoje wnętrze, być po prostu w jedności z Panem Jezusem. Żyć w stanie łaski. I to jest dla nas jakby pierwszy element, który my musimy sobie jakoś tutaj na rekolekcjach uzmysłowić. Że chcemy się spotkać z życiem takim, jakie ono jest. Chociaż chcielibyśmy, żeby było może zupełnie inne. I że nie ma powrotu do przeszłości. Chociaż ludzie żyją takimi, każdy z nas jakoś żyje takimi iluzjami. A chciałbym, żeby moje życie inaczej wyglądało. Moja rodzina, żeby inaczej wyglądała. Sytuacje, żeby były inne. A może to inaczej byłoby się dałoby przeżyć. A może by się to inaczej dało poukładać. A dałoby się to odwrócić jeszcze. A po co ja w ogóle Ale przecież właśnie takie spojrzenie i to doświadczenie też cierpienia z tego powodu, że mnie to boli, to jest element mojej wiary w Boga, mojej drogi wiary i zawierzenia. I to musi być przyjęte. Z tym muszę się powoli pogodzić w jakiś sposób. Właśnie w świetle wiary to się musi wszystko dokonać. Po to jest wspólnota zawierzenia też, wydaje mi się. Żeby to wszystko, życie takie jest, takie jakie jest, żeby było przyjęte na drodze naszej wiary. I żebyśmy w tym wszystkim właśnie stawiali się ludźmi bardziej pełnymi, dojrzałymi. Jeszcze, żebyśmy w tym wszystkim byli ludźmi, którzy nie są puści, tylko mają wnętrze. Wreszcie powoli, żeby nas Chrystus od tego odrywał. Od użalania się nad sobą, od płakania nad sobą, od załamywania się, od opuszczania rąk, od różnego rodzaju smutków iluzorycznych i prawdziwych też w jakiś sposób, żeby to z tego człowiek po prostu wychodził. I to jest dla nas droga, którą nam wyznacza właśnie Maryja. I tą drogą kroczył, on jej nie wyznaczył, przeszedł w swoim życiu. Właśnie Stefan Wyszyński. Jakby ukoronowaniem tego jego życia było to właśnie wdzięczność. On wyszedł z tej trudnej sytuacji i nie miał do nikogo pretensji. To jest właściwie ukształtowane wnętrze człowieka, że nie ma ani do nikogo pretensji, ani się nie usprawiedliwia, mówiąc, a tamten to, a tamta tamto. Bo to jest wielkie niebezpieczeństwo na drodze wiary. A wszyscy tak żyją, jak to słyszymy często, albo czasami. To jest ten wytrych, że my w ten sposób omijamy to spotkanie się z tym, co dla nas jest trudne. Oczywiście możemy powiedzieć tak, jak to mówi Pan Jezus w Ewangelii do jednego z apostołów. Jeszcze teraz nie możesz pójść za mną. No bo on chce iść już za Panem. I słyszy, jeszcze teraz nie możesz pójść za mną. Czyli co? Czyli po prostu jeszcze muszę okrzepnąć. Jeszcze muszę dojrzeć. W jaki sposób daję sobie czas. I to jest też dla nas istotna sprawa, że my sobie jakoś no, też musimy pozwolić na pewien czas dojrzewania. Jeszcze teraz może nie, ale nie robię, po prostu nie usprawiedliwiam się. Nie szukam sobie żadnych wytrychów. Żyję z tą trudną sprawą, z którą przyjdzie mi się spotkać jakoś, jeśli rozwiązać. A może jestem też w takiej sytuacji, że po ludzku nie można nic już rozwiązać. I w ogóle nic nie można zrobić w tej sytuacji. Tak jak kardynał Wyszyński. Był w sytuacji, w której był prymasem, a nie mógł nic zrobić na zewnątrz. Był uwięziony. Po ludzku nie do rozwiązania. I nie wiadomo, czy go nie zabiją, bo przecież taki też był motyw. Nie? I wielu zginęło. Takie na pewno też było, to też było brane pod uwagę. Ale to był czas dla niego dojrzewania wewnętrznego. Wydaje się, że nic się nie dzieje w takich sytuacjach. Wydaje nam się, że się nic nie dzieje, bo nic nie możemy zrobić. Szczególnie mężczyźni tutaj najbardziej cierpią, można powiedzieć, bo są stworzeni do jakiegoś działania. Od razu coś zrobić, rozwiązać, porozmawiać, przeprowadzić jakąś sprawę, przynajmniej chociaż troszeczkę do przodu. A tu nie można działać. I wydaje się, że nic się nie dzieje, bo się nie dzieje na zewnątrz. Bo my się przyzwyczailiśmy, że jak coś się dzieje, to się dzieje na zewnątrz tylko. A tu powoli dojrzewa nasze wnętrze. I może ono dojrzewa w różnych kolorach, może w takim kolorze dojrzewa, że człowiek coraz więcej ma odrazy do zła. Nienawidzę faszyzmu. Nienawidzę liberalizmu na przykład. Ale kocham faszystów, kocham liberałów, każdego człowieka staram się kochać. Że jakoś odróżniam właśnie osobę od tego, co jest naprawdę złe. I Wyszyński, kardynał Wyszyński nie miał do nikogo, jak zauważmy, nie miał do nikogo żadnego urazu. Wręcz przeciwnie. Modlił się za swoich wrogów. Nawet mu się śnili. I brał to pod uwagę. Więc ta miłość jest właśnie taka, w sercu człowieka jest Boża. Boża miłość. Więc tutaj musi w nas to dojrzeć też. Właśnie takie jest te krystalizowanie się naszego wnętrza. Że bardzo jasno widzimy tą granicę też między dobrem a złem. I że ona nie jest na zewnątrz. Nie jest ani między partiami nawet, ani między takimi czy innymi osobami, tylko jest, właśnie ona przebiega przez ludzkie serce jednak. Ale najpierw człowiek sam musi tutaj wewnętrznie okrzepnąć. Sam musi w sobie jakby tą granicę odzyskać. To jest ta droga człowieka wierzącego. Punkty wspólne na każdej drodze, na każdej z tych dróg, chociaż są różne osoby w różnych sytuacjach, ale są punkty wspólne zawsze. I oczywiście to się będzie uzewnętrzniało i będzie też na zewnątrz w swoim czasie wszystko wychodziło. Modlimy się, jest globalne ocieplenie, modlimy się właśnie i dbamy o ochronę środowiska tak czy inaczej, ale wiemy, że to wszystko jest taki trochę makijaż. I na tym mogą zbić interes jeszcze inne organizacje, osoby, które nie są tutaj, byśmy powiedzieli, dobrymi organizacjami. Jeśli nie będzie tej ekologii serca, oczyszczonego wnętrza, uporządkowanego. Dlatego tutaj to spojrzenie na kardynała Wyszyńskiego jest bardzo dobre. Od tej strony właśnie tego przejścia, tej paschy, tego rodzenia się nowego człowieka. On wyszedł jakby z tej sytuacji oczyszczenia, z tej sytuacji nocy ciemnej, właśnie jako nowy człowiek. Nowy człowiek. Już człowiek, który był okrzepnięty, dojrzały wewnętrznie. I Pan Bóg będzie też nas stawiał w takich sytuacjach, jeśli już nie postawił, jeśli już nie jesteśmy, a może przeszliśmy nie do końca dobrze te sytuacje, kiedy i po prostu tracimy grunt pod naszymi nogami, świat się w jakiś sposób załamuje, wszystko się po prostu jakoś idzie nie tą drogą, którą byśmy chcieli. I wtedy pojawiają się pytania. Właśnie człowiek się modli, mówi modlę się, może zamodlić i nic z tego nie wynika. To są tylko nasze spojrzenia, takie naturalne nasze spojrzenia. To jest brak tego szerszego horyzontu, tego zaufania, zakorzenienia się w naszym życiu w Panu Bogu. To jest za słabe zakorzenienie się, bo wiara jest czymś delikatnym. Jak prawda, bardzo kiedyś tutaj na Jasnej Górze ksiądz Popiełuszko, prowadząc drogę krzyżową, słuchałem nagraną, mówi, że prawda jest delikatną właściwością ludzkiego rozumu. Coraz bardziej to widać. Że łatwo ta właściwość gdzieś ginie. I wtedy wszystko się właśnie gmatwa. Tak samo i wiara jest delikatną właściwością i ciągle musi być odnawiana, ciągle musi być odradzana na drodze naszego życia. I ona krzepnie, ona wzrasta właśnie w takich sytuacjach, kiedy już nie ma żadnych podpórek. I osoby, które są blisko, nas nie rozumieją może. I inni idą tymi drogami, z których nic nie wyniknie i mamy tego doświadczenie. I widzimy, że z tego nic nie będzie. I rozumiemy to przez własne doświadczenie, własnego życia, własnych sytuacji. I wtedy po prostu człowiek też mądrzeje, bo przez cierpienie tylko mądrzejemy. Właśnie krzyż na drodze ludzkiego życia jest tym momentem, kiedy my nabieramy mądrości. I tutaj ta wspólnota zawierzenia i w ogóle temat zawierzenia jest właśnie tym tematem, którego też my sobie jakoś nie wyjaśnimy, bo pytanie jest zawierzenie, żeby to zrozumieć. Nie tak dawno nawet jednemu mądremu kapłanowi mówię, że właśnie zastanawiałem się nad tym tematem, nawet coś mówię, ale właściwie tak do końca tego nie rozumiem. Właśnie, bo to nie jest na rozum. My sobie jakoś przybliżamy tą rzeczywistość, ale tak naprawdę tego nie zrozumiemy. Bo to nie jest na ludzką głowę. Tyle rzeczy nie wiemy. Ciągle są jakieś odkrycia naukowe, inne rzeczy i tak będzie. A my już ich nie będziemy ogarniali swoją głową. A co dopiero takie zasadnicze tematy życia, jak właśnie zawierzenie, jak wiara, jak miłość. Święty Paweł trochę zdefiniował ją w swoim liście. Ale to nie jest rzeczywistość, którą my organiemy swoim rozumem, bo to, co wszystko rozumiemy, to już jest stare. To już jest wczoraj, sprawa wczorajsza. A życie zawsze będzie nowe. I temat zawierzenia zawsze będzie świeży i aktualny. I teraz dlatego zapraszamy Maryję na tą drogę. I chcemy z nią być w komunikacji. Przez różaniec, przez modlitwę właśnie, przez wpatrywanie się w tajemnice jej życia, które są tajemnicami Jezusa Chrystusa też. I chcę mieć przyjaciół pośród świętych i błogosławionych kardynała Wyszyńskiego, który jest na pewno latarnią dla tych, którzy tracą gród pod nogami, o tak można powiedzieć też. I tym, który się świat wali na głowę też, niektórzy jak to mówią. Że wszystko po prostu jakoś tam się przesuwa. To jest ciemna noc wiary też. Ale ona musi być na drodze ludzkiego życia, jeśli ta wiara ma być dojrzała, jeśli ma być poważna, jeśli człowiek ma mieć właśnie wnętrze takie poukładane też i zakorzenione, właśnie jakieś pełne wnętrze, nie tylko takie życie głupotami, jak to się mówi. Czy życie zabawowe. Oczywiście. Wtedy będzie i też radość, bo radość jest czymś, jak kiedyś święty Jan Paweł II chyba we Włocławku powiedział, że radość jest bardzo ważnym aspektem duchowości chrześcijańskiej. I niewiele wystarczy, żeby ta radość była w ludzkim życiu, pomimo morza różnego rodzaju spraw i trudnych. To czasami jeden punkt oparcia i się człowiek cieszy. Z małej rzeczy i się cieszy. No ale to jest wtedy tak się dzieje w naszym życiu, jeśli jest wiara, której my nie rozumiemy też, ale ona wynika z modlitwy, życia sakramentalnego, z tego światła, które czasami dla nas powoduje, że my jesteśmy jakby w ciemności. Bo jak ono jest silne, to ono po prostu nas oślepia. To jest jakaś tajemnica też człowieka, który wierzy. że ono po prostu nas jakoś oślepia, że wtedy my wszystkiego jakby nie widzimy nic, no nie? Te trudne momenty. Ale powolutku odzyskuje człowiek wzrok. I też Pan Bóg nie jest jakimś właśnie kimś, kto się znęca nad człowiekiem. Jeśli wprowadza, takie sytuacje są w naszym życiu, wprowadza nas na tą, do tej ciemnej doliny trudnych spraw, to też daje nam i ludzi, którzy nas wesprzą. Jeśli szukamy też kierowników duchowych, to i oni się pojawiają powoli na drodze naszego życia. I miejsca, które dają nam też pociechę i podnoszą nas do góry. I one są zawsze między innymi te same, o tak można powiedzieć, te sugestie. Pamiętam z Dostojewskiego, jak to jedna kobieta pyta właśnie kogoś o drogę. To znaczy ona pyta, dokąd ta droga prowadzi? No i uzyskuje taką odpowiedź, a tam i tam. A pyta, czy do cerkwi? Że nie. No to po co ta droga? To nie znaczy, że wszystkie drogi muszą prowadzić do kościoła, tylko to znaczy, że właśnie człowiek potrzebuje świątyni, potrzebuje świętości i bez niej nie może żyć. I po co ta droga życia, skoro ona nie prowadzi do świętości, do tego, co nas uświęca. I wreszcie przychodzi czas, że my wszystkie inne paragony jakby obcinamy, bo widzimy, że czas jest krótki. Po to je obcinamy, żeby nasze życie było skoncentrowane na tym, co naprawdę napełnia nasze wnętrze, co nas podnosi do góry, co daje nam siłę do tego, żebyśmy dążyli ku temu, co w górze, nie ku temu, co na dole, bo pęd życia nas ściąga do tego, co na dole, co jest na górze. No i dowiadujemy się z komentarzy, jeden z ojców Kościoła, chyba Efrem Święty, pisze, że na górze, w tym komentarzu, to jest wiara, nadzieja i miłość. Tu nie chodzi o astronomię czy o geografię, że będziemy patrzeć ku górze. Chociaż taki jest też, byśmy powiedzieli, reakcja ciała na tą sugestię duszy, czy potrzebę duszy, że człowiek patrzy ku górze. Ale właśnie to są sprawy Boże. To jest to, co nas przybliża do Boga. I ludzie, którzy chcą zachować wiarę, chcą, żeby ta wiara w nich się rozrastała, chcą żyć w bliskości z Panem Bogiem przez to, no nie? To właśnie szukają tych dróg do tego, co święte. Nie? Sanktuarium, świątynia, to wszystko, co się z tym wiąże. Lektura duchowa, audycja, wspólnota ludzi, którzy się modlą. Przypominam sobie takiego człowieka, który był właśnie osobą niewierzącą, ale był dobrym człowiekiem, chociaż miał też trudne momenty, o tak mówiąc. No. Zachorował na chorobę nowotworową. I później w szpitalu, pani mówiła, on przeżył takie nawrócenie. Z tych terenów tutaj człowiek. No i on tylko chciał z księdzem rozmawiać. No. To jeden z ojców naszego pochował zresztą. Mówi, tylko, bo on chciał tylko tego, co święte. On się przebudził do tego, co święte. I możemy modlić się w ten sposób też, na zakończenie, że dla osób starszych, czy w poważnym wieku, czy w średnim wieku, modlimy się o to, żeby wytrwali w wierze i w niej się coraz bardziej zakorzeniali. A dla młodych, żeby się przebudzili na drodze swojego życia do wiary, do zawierzenia, do pragnienia tego, co Boże. I wtedy wszystko się poprzewraca, co prawda, w ich życiu, a raczej się poustawia na swoim miejscu. Nie? Jak to się mówi, człowiek widzi, jak powinno być. W taki sposób przebudzonym czy oświeconym. A wszystko to jest powrotem do źródła właściwie. I całe rekolekcje są tym powrotem do źródła. I modlitwa jest tym powracaniem do źródła. I sakramenty po chrzcie świętym są właściwie odnawianiem tego, co otrzymaliśmy w chrzcie świętym, w sakramencie chrztu świętego, tych wszystkich darów. Bo chrzest według ojców Kościoła też jest oświeceniem, fotizmos, czyli oświeceniem. I potrzebujemy właśnie tego oświecenia w naszym sercu, tego przebudzenia, żeby nie dać się też wciągnąć w ducha tego świata, żeby się mocno od tego ducha odseparowywać. Żyjąc w tym świecie, pracując, nawiązując relacje, szukając przyjaźni, kupując, sprzedając i tak dalej. Ale duchowo, będąc odseparowanym od tego ducha świata, ducha chciwości, pożądliwości, zmysłowości i tak dalej. A żyjąc duchem Jezusa Chrystusa, duchem Bożym, który daje nam życie, które się nie kończy śmiercią i wreszcie odcinamy się od tego, żeby człowiek nie żył tym lękiem przed śmiercią i nie uciekał przed tym, co się dokonało w życiu, co nas spotyka na drodze swojego życia, ale żeby właśnie na tej drodze naszej wiary coraz bardziej to wszystko ogarniał. I później, żeby mógł spokojem w sercu, bo pokój to jest pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego, że mógł z tym pokojem właśnie spotkać się, odchodzić z tego świata, spotkać się z Panem. Tego sobie tutaj życzymy na drodze z Maryją i Józefem też, bo Maryja zawsze jest z Józefem. Tak biskup Stanisław u nas w Kaliszu zawsze mówi, Maryja, Józef jest małżonkiem Maryi, nigdy nie jest sam, ale zawsze jest z Maryją, a Maryja z Józefem. Jest na tej drodze swojego życia, jak wiemy, był wierny Bogu i Maryi. Amen.
Dziękuję ojcu biskupowi Łukaszowi za to wprowadzenie nasze. Abyśmy szli tą drogą wierności i byli, wzrastali w świętości. I tak wsłuchując się w tą drogę świętości, kształtującą się o tę rzeczywistość bycia radością i pokojem serca, taka przyszła mi wspomnienie moje osobiste, kiedy z jednej pracy, pracowałem na jednej z parafii i gdzie był, ja go poznałem jako chłopca, był, miał już w szóstej klasie podstawowej, był Mariusz, ale już był leżącym chłopcem. Już nie chodził do szkoły, już nie, po domu jeszcze się troszkę poruszał, ale już cały czas się choroba posuwała, ponieważ okazało się, że urodził się normalnie, zdrowo się rozwijał. W pierwszej klasie okazało się, że ma stwardnienie rozsiane. I co się działo z Mariuszem? Jeszcze do drugiej klasy, w drugiej klasie jeździł na rowerku do szkoły. Jeszcze był u pierwszej komunii świętej, a później już pozostał w domu i tam przychodzili nauczyciele, tam też ojcowie chodzili na katechezę. I jak ja przyszedłem do parafii, to tam już chodziliśmy z sakramentami świętymi, a był zawsze bardzo pogodny. I lekarze powiedzieli jemu i rodzicom, że jest to stwardnienie rozsiane. W tym etapie życia, może dzisiaj już nauka się posunęła dalej, ale wówczas, kiedy ja tam pracowałem, powiedzieli bardzo słowa trudne dla niego i dla rodziców, że dożyje do 18 roku życia i tyle jego jest czasu. I ja miałem możliwość te 10 lat, prawie 10 lat widzieć, jak on żył. I jak on pogodnie przyjmował cierpienie, kiedy stało się całkowicie bezwładny. Wszystko później był uzależniony całkowicie od innych. A tam był pokój serca. Tam nie było żalu do Pana Boga, do nikogo. Miał świadomość odchodzenia, że idzie do Pana Boga. I były ostatnie święta wielkanocne, kiedy jeden ze współbraci był u niego z sakramentami świętymi, odprawił mszę świętą. I mówi, wiesz, Mariusz, bo jego miał siostrę starszą, która weszła za mąż, była w stanie błogosławionym. Mówi, przypatrz się, został również wujkiem, będziesz widział tutaj dziecko siostry. On mi, ojcze, ja już nie zobaczę, ale jestem spokojny, bo wiem, że idę do Pana. I faktycznie był to wielki poniedziałek wielkanocny, a w czwartek odszedł do Pana wielkanocny. Całkowicie uczuł zaufania Panu Bogu i takiego pokoju serca. Ja patrząc w jego oczy, widziałem taki pokój serca i pokój, który bił z tych oczu. I uczuł pokoju. Nie było tam ani jakiegokolwiek grama żalu, że młodość, no to był młody w wieku, to przecież powinien żyć, a tutaj Pan Bóg inaczej kreślił jego rzeczywistość życia i uczył, jak to życie przeżywać, żeby być pełen pokoju. Dlatego też, no właśnie, to jest ta droga, o której ojciec biskup nam przypomina, byśmy umieli dobrze przeżyć ten czas, który nam Pan Bóg daje, żebyśmy umieli odnajdowywać pokój serca, to ten, który płynie tutaj od Maryi. Jej rzeczywistość, drogi, nie była taka łatwa. Będziemy wchodzić, będziemy, ksiądz biskup nam będzie kreślił tą drogę. Dlatego też cieszę się, że możemy być tutaj, w tej rzeczywistości życia dzisiaj u Matki Bożej na Jasnej Górze. U tej, która kształtuje życie każdego z nas, a przede wszystkim kształtuje życie także i naszego narodu. I myślę, że w tej rzeczywistości tego zagubienia, nie wiem na ile ojciec biskup, bo też przyjechał w pielgrzymce rowerowej z Kalisza z pielgrzymami w tym roku, to doświadczał tego, jak właśnie się kształtuje ta pielgrzymka już w tym roku na nowo, takim duchem pokoju. Bo wielu pielgrzymów jednak powróciło do normalności i wprowadzają taki duch radości i pokoju spod przybycia tutaj do Matki Bożej. I my też tutaj przybywacie z różnych stron Polski, bo tak, od Szczecina mamy ile osób? Jedną, dwie, trzy. Od Gdańska jest ktoś? Jest. Od Suwałk? Nie ma. Białegostoku, niżej, Olsztyn, Warszawa. Jutro. Tutaj idziemy dalej, Poznań. Dół idąc, Kalisz, Wrocław, Legnica. Tutaj Świdnica. No i tutaj Podkarpacie moje, czy tam od Rzeszowa, Dębicy, są Tarnowa, Nowego Sącza, Starego Sącza nie ma, Kraków. Także, a tu Śląsk, ze Śląska ile osób mamy? No najwięcej. Ale kochani, właśnie jesteśmy, przypatrzmy się, różne strony naszej ojczyzny jesteście. Jak wspomniałem, to nie tylko członkowie Bractwa, bo już ileś osób znam, członków Bractwa, bo ilu nas jest członków Bractwa? No sporo, ale większość jest jednak spoza Bractwa, no nie? Osób. Z czego tym bardziej się cieszę, bo właśnie to są rekolekcje dla wszystkich, którzy chcą przeżyć ten czas tutaj u stóp Matki Bożej, aby tę drogę swojego życia kształtować. jak ona kształtowała. To jest czas, który nam Pan Bóg daje, że będziemy przeżywać w dniu jutrzejszym zawieszenie się niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Każdy z Was ma akt zawieszenia. Jutro Pani Maria nam będzie mówiła, czym jest zawieszenie i w jaki sposób piszemy w tych aktach zawieszenia, ci, którzy nie znają tego elementu zawieszenia się niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, żebyśmy mogli przygotować się do tej Eucharystii, którą będziemy jutro przeżywać też o 18:30, w trakcie której będzie ten moment zawieszenia się niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Niedziela będzie trochę całkowicie inaczej wyglądała, ponieważ mamy ten czas, jak wspomniałem, czas beatyfikacji. Tego, który uczył nas drogi do Matki Bożej. Wszystko postawiłem na Maryję. A przecież słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, to on postawił wszystko na Maryję. I nie było takiej trudnej sytuacji w rzeczywistości życia Polski, jego osobistego i Polski, żeby nie przeprowadził narodu. I nie ma takiej rzeczywistości życia, żeby Matka Boża nie poprowadziła człowieka bez lęku przez to życie. Dlatego jest to taki piękny moment, który będziemy przeżywać wspólnie na placu przed Szczytem Jasnogórskim i zakończymy to nasze rekolekcje mszą świętą o godzinie 14 w kaplicy Matki Bożej, która ma być podziękczynieniem za beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej, ale także będzie dla nas takim momentem przyjęcia nowych członków do Bractwa, bo jesteśmy na rekolekcjach Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które sobie liczy tylko 303 lata. 8 września obchodzimy dokładnie tę rocznicę. Odrodziło się w 2013 roku, dlatego też mamy już statut Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, zatwierdzony przez obecnego ojca generała Arnolda Hrabkowskiego, generała zakonu paulińskiego, którego celem jest co? Jak otwieramy sobie statut, to tam czytamy o celach i zadaniach Bractwa. I jest do podstawowych zadań członków Bractwa na udział w nabożeństwie pierwszych sobót, codzienna modlitwa jednej cząstki duszańca w różnych intencjach, codzienne odmawianie aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. I tutaj mamy cały program i celów, jakie jest. Ale przede wszystkim celem naszego Bractwa to jest szerzenie kultu niepokalanego serca Maryi Królowej Polski. To jest nasz cel. Jako członkowie Bractwa, gdziekolwiek jesteśmy posłani, tego ducha Maryi, zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, idziemy szerzyć. I to wy szerzycie tego ducha w swoich parafiach, w swoich wspólnotach, w swoim miastach czy wioskach, w różnych sytuacjach, bo także członkowie Bractwa są nie tylko w Polsce, ale są i poza jej granicami, w Europie i w świecie. Dlatego i gdziekolwiek Pan Bóg was posyła, gdzie Matka Boża was posyła, tam idziecie, aby szerzyć kult jej niepokalanego serca Maryi jako Królowej Polski. Bo wiecie bardzo dobrze, że to król Jan Kazimierz jako głowa państwa obrał ją na królową Polski. I ona jest królową Polski. A papież Klemens XI potwierdził to, że ofiarował korony papieskie. I to było w 1717 roku, 8 września, a później, rok po tym, powstało Bractwo Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tak brało nazwę i Krzyża Świętego. Była pierwsza nazwa. To byli ci, którzy szli kult właśnie Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, którzy uczestniczyli w koronacji, przygotowywali. I dziś nasz duch na tym etapie dziejów historii w szczególny sposób związał się z zawieszeniem niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski, które to zawieszenie rozpoczęła pani Maria Emanuele Ciemian, starsza bractwa, która tutaj jest obecna i która od ponad 21 lat, czy dwóch już będzie, trzech, to dzieło prowadzi. To dzieło doprowadziło do tego, że reaktywowano bractwo, jak powiedziałem, w 2013 roku. Tak samo 6 lat temu została powołana wspólnota niespokojnych nadzieją, poszukujących męża i żony. To 6 lat temu dzieło, które się bardzo też intensywnie rozwija i mają swoje spotkania różne tu na Jasnej Górze i w różnych wyjazdach spotkania. A z tego dzieła już jest ponad 70 małżeństw. Dlatego to jest kolejna wspólnota, która się... Ile? Już 14 wesel w tym roku. Wesel, 14 wesel w tym roku. Pani Mario, głosi, bo ja tak... Tak, wesel, bo żeby dobrze zrozumieć, że stosunki sakramentalne, małżeństwa, tak, tak. A ile dzieci się urodziły, to nie wiadomo, tak, do kogo. Ile? Tak, dlatego też to jest grupa dla takich poważniejszych osób od 25 do 40 lat kobiety, a do 45 lat panowie. To jest taka poważna wspólnota. To nie są małe dzieci, tylko poważna wspólnota, która no właśnie gdzieś w tej rzeczywistości życia się pogubiła. Różne są przyczyny, różne są sytuacje. Dlatego też jest ten czas, gdzie ta wspólnota niespokojna nadzieją pomaga, aby oni mogli się odkrywać, gdzie także, jak można powiedzieć, mogli tutaj odkrywać na tych samych wartościach duchowych, katolickich, tę osobę, która jest im, Pan Bóg im przygotował na drodze. A ile oni w życiu muszą też pozmieniać, poukładać, to już jest też ich droga duchowa.
Tak, to jest.
No to już jest całkowicie duch, całkowicie inny, no nie? A tu są katolicy, a grekokatolicy są katolikami, także są z nas w wspólnocie i to nie ma problemu, choć liturgię mają ubogaconą, to jest co inne. I dlatego też to jest ta wspólnota i małżeństwa, to jest, jak już mówimy, ponad 70 tych dzieci. Właśnie jest też już co chwilę to nowe dzieciątko się rodzi, nowe widzimy twarze, za co też Panu Bogu trzeba dziękować. I ostatnio ze wspólnot, która bractwo prowadzi, jest wspólnota tych, którzy się oddają w niewolę miłości według traktatu świętego Ludwika Grignon de Montforta. Tak, i u nas na Jasnej Górze ci, którzy się przygotowują według traktatu świętego Ludwika Grignon de Montforta, muszą także przejść sobie taki cykl naszych rekolekcji. My mamy dwie tury przyjęcia tych członków 25 marca w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wiemy, że te ostatnie dwa lata są takie zachwiane, że to jest taki trudniejszy etap, ale te dni są takie szczególne tutaj dla tych członków. I dlatego tak tutaj mamy w tym naszym statucie, czytamy: duchowość członków Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej opiera się na całkowitym oddaniu się Marii przez zawierzenie jej niepokalanemu sercu. W ten sposób przynależą oni do Bractwa i z ufnością oczekują opieki, pomocy i orędownictwa Marii przez całe życie, aż po szczęśliwą śmierć. Patrują się w przykład jej życia, uczą się od niej wypełnienia woli Bożej w swoim życiu. Duchowość Bractwa bazuje na konsekracji chrzcielnej, poprzez którą zostali oni włączeni w Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, na cnoty Maryi. Członkowie Bractwa kształtują własną tożsamość, a także są otwarci na misję ewangelizacji Kościoła Chrystusa na ziemi. I jeszcze jeden paragraf przeczytam. Członkowie Bractwa pogłębiają swoją duchowość poprzez uwielbianie i adorację Boga, wypraszanie potrzebnych łask, cierpliwe i wytrwałe przyjmowanie przeciwności życiowych, cierpienia, walkę z pokusami swego ducha. I to jest to, co jest takim charakterystycznym dziełem członków Bractwa. To, że też powróciliśmy do starej tradycji, że członkowie Bractwa mogą otrzymać płaszcze brackie. I tu już możemy widzieć niektórych członków Bractwa w płaszczach brackich, które zostały opracowane już teraz w nowej tej rzeczywistości naszego odnowionego Bractwa. Jacek, panowie mają swój kolor, a panie mają swój. I płaszcze te to są indywidualne płaszcze każdej osoby. Tutaj bardzo prosimy do przodu, żeby, bo z tyłu nikt nie widzi, tylko z przodu będzie widziała, będą, każdy was zobaczy. Płaszcze te to są indywidualne płaszcze. To kto sobie życzy, może taki płaszcz sobie zamówić. I mamy tutaj pana krawca tutaj w Częstochowie na ulicy Świętej Barbary, który szyje te płaszcze. Także to te płaszcze są u jednego krawca szyte, żeby był jeden krój, jeden materiał i żeby to elegancko wyglądało. W tych płaszczach można być pochowany według statutu brackich, jak ktoś sobie życzy. To są wasze płaszcze, jeśli ktoś sobie życzy. Nie musi, to jest przywilej. Płaszcz nie jest przymusem bycia, tylko przywilejem członków Bractwa, kto sobie życzy, że chce mieć taki byłaś.
Tutaj widzimy pana Rybia, ale to nie jest obowiązek Bractwa. Pan sobie zakupił, zawiesił na szkole, ale to nie obowiązuje.
Tak, a to już dodatkowe, tak, że ochrona jeszcze dodatkowa, bo ryngraf zawsze był tym tarczą obronną, bo takie też znaczenie zawsze miał ryngraf, jako tarcza obronna. I też zawsze przyjmujemy nowych członków do bractwa na zakończenie rekolekcji. Oraz też na zakończenie rekolekcji są poświęcone i nakładane członkom bractwa płaszcze. Przy tej przyjęte zostało, ponieważ pewne życie uczy nas pewnej rzeczywistości, że każdy z członków bractwa, jeśli po roku bycia w bractwie uzna, że chciałby mieć płaszcz, może zamówić ten płaszcz u tego pana krawca i regulujemy akurat je to w biurze lub u pani Marii, jest pan karmnik, jest pan Romuald, to oni się tym zajmują, regulacją należności za te płaszcze. To są wasze płaszcze. To nie jest niczyja inna własność. Coś jeszcze miałem dodać? Czy chyba informacje wystarczy na dzisiaj, na teraz? Chodzi o to, że po to mamy identyfikatory, otrzymaliście, wpisujecie swoje imię, bo jest tak, wspólnota odrodzenie ma swoje rekolekcje i swój, jakieś inne wspólnoty mają swoje. My mamy mszę świętą. Dziś o 18:30, tutaj przewodniczy ojciec biskup i jutro tak samo, jak wspomniałem, o 18:30 też przewodniczy ojciec biskup z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Aha. No to Jacek już jest w bractwie, tak. Jacek już jest w bractwie nawet, to tak, ze wspólnoty niespokojnych nadzieją. Dlatego, kochani, nosimy te identyfikatory członków bractwa, którzy mają płaszcze. Zapraszam, żeby przyszli do zakrystii 6:15. Myślę, że przynajmniej nam pozwolą wejść do prezbiterium. Trudno mi jest do końca powiedzieć. Dzisiaj to się nic nie obiecuje, tylko zobaczymy, jaka będzie możliwość, żeby obstawić liturgię słowa, czytanie psalm i modlitwę wiernych i żebyśmy mogli przynajmniej i poczet sztandarowy, żeby był. I później po mszy świętej o godzinie 20:00 tutaj ojciec biskup poprowadzi adorację Najświętszego Sakramentu i zakończymy pierwszy dzień apelem jasnogórskim. No, akurat nie jest Legion Maryi, biskup Roman Marcinkowski będzie prowadził ten apel, dlatego tak to wpisuje się ta nasza rzeczywistość, że na Jasnej Górze to jest, tych spotkań jest wiele w tym czasie. Dlatego będziemy uczestniczyć i jutro tu spotykamy się na juczni o godzinie 8:30 w kaplicy. Tu jest Najświętszy Sakrament. Także mamy tutaj przyniesiony Najświętszy Sakrament i tutaj będziemy przeżywać ten czas rekolekcji. Dlatego kto mieszka w domu pielgrzymat na miejscu ma. Oczywiście kaplica wieczorem i jak będziemy wychodzili, będzie zamknięta, ale w czasie, kiedy będą przerwy, będzie otwarta, można każdy sobie przyjść na swoją indywidualną modlitwę. Dlatego to będzie taki czas, bo wiadomo, jak wychodzimy i idziemy na mszę świętą, czy idziemy, jest wieczór, no to wiadomo, jest kaplica zamknięta. Co się tyczy spowiedzi, nie mamy tak oddzielny naszej spowiedzi, tylko kto ma potrzebę w wieczerniku od 6:15 do 19:30 trwa spowiedź. Radzę dziś lub jutro z rana. o 6.15, przed 6.15 nawet sobie pójść i tam w wieczerniku można się, no właśnie, nawet na 6, jak ktoś pójdzie, to będzie w miarę spokojnie mógł sobie przygotować do spowiedzi. Gdyby taka była potrzeba, to tam zapraszam. Z takich porządkowych rzeczy jeszcze, może jakieś pytanie, to dopowiem. Zdawało mi się, że chyba wszystkie już powiedziałem, te sprawy porządkowe, ale coś może umknąć. Na apel jesteśmy u Matki Bożej, na mszy jesteśmy u Matki Bożej, a tutaj mamy konferencję adoracji. No. To dziękuję, bo już ja dłużej mówiłem niż ksiądz biskup, ojciec biskup, także dzięki serdeczne. A radzę, że jakby ktoś chce jakąś kolację wcześniejszą zjeść, to teraz, przed mszą świętą, bo później będzie ciężko. Bo to będzie krótki czas do adoracji, a też nie wiem, jak do której jest czynny bar tutaj, czy gdzieś indziej, to będzie jeszcze trudniej. No nie, to taka... Śniadanie od 7 rano też tutaj można sobie podejść, jak ktoś sobie życzy, do baru, czy ktoś, to już mówię, żeby na spokojnie sobie ten czas przeżyć. No nie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na 18. Oczywiście identyfikatory, wejście ze sobą, noście ze sobą i bo to jest też nasze świadectwo waszego uczestnictwa w rekolekcjach. Zapraszam. Teraz już czas wolny do mszy świętej.